Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, się razem ze mną nagrywa Grzegorz Zalewski.
Dzień dobry.
Witam Cię, Grzegorzu. Grzegorz, słuchaj, Ty jesteś znanym specjalistą od psychologii inwestowania. Potrafisz tłumaczyć takie różne rzeczy, znajdujesz różnego rodzaju anomalie na rynku i śmiejesz się zawsze z różnego, z tytułów prasowych, które się często pojawiają, czy to w szczycie hossy, czy w szczycie bessy. Ja tak już poznaję, tak patrzę to, co Ty piszesz, ja już mam taki, wiesz, indykator, taki wskaźnik Zalewskiego, że już wiem, kiedy będzie bessa, albo koniec bessy, albo kiedy będzie koniec hossy, bo rozpoznaję to po twoich artykułach, które ty wyciągasz różnego rodzaju smaczki. Powiedz mi, no bo co tu dużo ukrywać? No mamy bessę, tak, no indeksy są na jakim poziomie, jakim są. Co musi się wydarzyć? Jakie teksty muszą zacząć pojawiać się w prasie? Lub co muszą zacząć mówić politycy, albo znani dziennikarze, albo znani inwestorzy, żeby móc ogłosić koniec bessy?
Znaczy, problem jest zawsze taki, że ten koniec to nie następuje w jednym momencie, jakbyśmy czasami chcieli, jak czasami się wyciąga takie pojedyncze, fantastyczne okładki gazet, które są
w punkt. Tak, to Wojciech Białek jest specjalistą od wyznaczenia tak dołka co do godziny.
Tak, tak. Znaczy, no, jest mnóstwo osób, które próbuje, no media się trochę tym karmią, tak, żeby próbować coś tam pokazać, a później sceptyczni analitycy albo prześmiewcy wyciągają właśnie taką okładkę, że ona była w szczycie hossy, że już nigdy nie spadnie, albo w dołku bessy, że już nie będzie lepiej. Więc to jest zawsze proces trwający kilkanaście tygodni do paru miesięcy. I taka sytuacja u nas już się pojawiła przed tymi wzrostami ostatnimi, czy właściwie należałoby powiedzieć przedostatnimi, bo teraz mamy już spadki od jakiegoś czasu. Znowu trochę są pochodną sytuacji politycznej, trochę są pochodną tego, że rynki generalnie rozwijające się też osłabły, bo miały bardzo dobry początek roku. Tak, to jest interesujące, że u nas narzekano w ubiegłym roku, że jesteśmy tym najsłabszym rynkiem, po czym nagle zaczęliśmy rosnąć. Na to się oczywiście nałożyła sytuacja polityczna w Polsce, co dla niektórych było sygnałem, że nie jest tak źle, skoro rośnie. A to oczywiście trochę było złudzenie, dlatego że rosły emerging markets. My rośliśmy bardzo dobrze, tak? Czyli jeżeli nasi politycy, czy część strony politycznej jest przekonana, że to dzięki ich działaniom i zabiegom rosły ceny polskich akcji, no to również dzięki ich działaniom rosły ceny akcji w Brazylii, Turcji i tak dalej.
Tak, a przedtem dzięki ich zabiegom spadały już do dramatycznie niskich poziomów.
Tak, tak.
Więc to też jest rosły, ale popatrzmy z jakiego poziomu.
Ja bym polityków tutaj bardzo ładnie odciął, żebyśmy już nie musieli się tym zajmować, bo to nie ma sensu.
Nie, no zajmujmy się, bo ja chciałem dopytać, co oni muszą powiedzieć, żeby odnotować, wiesz...
Nie, ubić no, zawsze da się, tak? No, nawet po tej ostatniej decyzji o ratingu to było wiadome, co powie jedna strona i co powie druga strona, tak? Teraz po spadkach dwa dni później można powiedzieć, że role się zamieniły, bo pierwsza strona powie, że to bez znaczenia, a druga powie, że a jednak reakcja przyszła. Więc na razie sobie to darujmy. Wrócę do tego pierwszego twojego pytania. Te sygnały już się zaczęły pojawiać jakiś czas temu. Takie właśnie teksty, że polska giełda, no to właściwie już należy ją zaorać do samego końca. Rozpoczęli to niestety znów politycy, tak, likwidując część programu funduszy emerytalnych.
No ale to już dawno było, prawda?
To już dawno, tak, no ale to nam się odbija cały czas czkawką, tak, te mniejsze obroty, mniejsze zainteresowanie, brak kupowania papierów w długim terminie. Więc można powiedzieć, że to jakieś tam konsekwencje tego cały czas są widoczne. Ale w związku też z tym pojawiło się, że w ogóle po co ta giełda istnieje, to były takie pojedyncze teksty. Jednym z najfajniejszych takich zwrotów albo jednym z najfajniejszych rzeczy, którą w tym ostatnim czasie zauważyłem, to właśnie po tej fali wzrostów, która dotknęła emerging markets, było takie stwierdzenie. Ono chyba się nawet pojawiło w jakiejś dyskusji prowadzonej przez parkiet, albo nawet na jedynce parkietu, ale chyba w dyskusji jeden z zarządzających powiedział, że te wzrosty to w ogóle są irracjonalne i przypadkowe. Ja zawsze jak piszę jakieś teksty albo ludziom tłumaczą, to mówię, że tam gwiazdka powinna być i to oznacza, nie kupiliśmy akcji, nie zdążyliśmy. Tak? To mniej więcej tylko tyle oznacza.
No, to jest tak, jakby inne wzrosty były racjonalne,
no więc
i nie
właśnie,
przypadkowe.
To jest to przekonanie o tym, że my jesteśmy w stanie ocenić, co jest racjonalne na giełdzie, a co nie, a już od czasów Newtona, który sam stwierdził, że nie jest w stanie zrozumieć tego, co stoi za motywami ludzi w czasie rozwijających się hossy, sam tracąc mnóstwo pieniędzy na giełdzie. Wiemy, że człowiek nie jest racjonalny. Współczesna psychologia i te neuronauki jeszcze bardziej nam to udowodniają.
Profesorowie zajmujący się, wiesz, teorią portfelową, wycenami byliby teraz zszokowani.
No byliby zszokowani, tak? Ale to ja mam takie przekonanie, że... Ja się trochę boję tego powiedzieć, bo takie mam przekonanie, że w Polsce tej akademickiej, no to zaczęliśmy żyć w takim skansenie, który już się dawno temu skończył, tak? Świat współczesnych finansów się rozwinął, zrobił tak potworny skok, jeśli chodzi o naukę o mózgu, jeśli chodzi o naukę o naszych nieracjonalnych albo pseudoracjonalnych zachowaniach, a my twardo trwamy przy teorii portfelowej, przy tej hipotezie rynku efektywnego, która mówi, człowiek jest racjonalny, tak?
W danych warunkach, czyli w każdych warunkach inwestor powinien kierować się wartością oczekiwaną.
Tak, oczywiście.
Teraz znajdźmy inwestora, tutaj przechodzę, że jesteśmy na giełdzie i tak definicję wartości oczekiwanej słucham. Prawda?
No nie, także... ale to nawet nie o to chodzi. No ja bym zapytał wielu akademików, co stało za tym, że lata temu kupiłem akcję Wistuli, dlatego że mi się podobał ich płaszcz, tak? Wistula wtedy była po swojej zadymie opcyjnej, czyli była jakaś tam szansa na upadłość. I po pierwszych zawirowaniach okazało się, że być może się uratują. Ja pamiętam, że zrobiłem wtedy taki deal. Za 1000 zł kupiłem akcję Wistuli. Ten płaszcz był drogi. On był bardzo atrakcyjny, ale był drogi.
Czy kupiłeś akcję za 1000 czy płaszcz za 1000?
Zaraz. Połączę te dwie rzeczy. Płaszcz był drogi, ja, ponieważ mam problem z wydawaniem zbyt dużych pieniędzy na ubrania, uznałem, że kupię go za mniej, jak go przecenią. A pewnie go przecenią, jak Wistula upadnie. Ale ponieważ szansa była na to, że ta Wistula się uratuje, to kupiłem za 1000 zł akcje Wistuli, licząc na to, że jak wzrosną, to sobie zarobię na ten płaszcz. No i rzeczywiście udało mi się zarobić jakieś tam kilkaset złotych, bo one odbiły.
No, Wistula
płaszcz
nie
został tak przeceniony, ale jak drugim razem poszedłem do sklepu, to już mi się przestał podobać. No i teraz, jakie jest racjonalne uzasadnienie mojej decyzji? Oczywiście można fantastycznie to racjonalnie uzasadnić, ale ono nie wiązało się z wartością oczekiwania, z granicą efektywną, nie wiązało się z tym, czy ja coś uważam o Wistuli, patrzę na wskaźniki. Nie, to był deal trochę hazardowy, irracjonalny, albo racjonalny, ale z powodów, których nie znamy. Odbiegamy.
Właśnie, bo strasznie zdenerwowaliśmy, chciałbym wyciągać te takie smaczki, bo to jest bardzo ważne, inwestorzy drodzy. Szukajcie tytułów prasowych, takich jak właśnie Grzegorz za chwilę powie, co muszą już ludzie, jak to mocno, na jakiej rangi politycy muszą giełdę zamykać, żebyśmy już wiedzieli, że jesteśmy blisko bez.
Wystarczy, że to się pojawi dość często. Z tym, że sprawa jest utrudniona, jeżeli chodzi o Bessę. Bo tak, w czasie hossy to jest łatwe, bo jak trwa hossa, to ona zaczyna być wszędzie, tak? Zaczyna być w serialach, w magazynach dla kobiet, w magazynach dla dzieci jeszcze nie widziałem, przynajmniej polskich, ale może nie wszystkie czytam.
Teraz wspominamy dawne czasy, jak rozpoznać szczyt hossy. To też chciałbym...
No tak, no 2007 rok, tak. Czyli w jednym z seriali pojawia się chłopak, który zarabia pieniądze na giełdzie i coś tam. Gazety kobiece właśnie, które do tej pory zajmują się co najwyżej finansami osobistymi, jakimś tam oszczędzaniem, zaczynają pisać teksty i ty możesz zostać inwestorem, i ty inwestorką, akcjonariuszką i tak dalej, i tak dalej. Z Bessą jest trudniej, no bo brak zainteresowania oznacza, że nie ma zainteresowania, tak? Po co mówić o czymś, czym się nikt nie interesuje? Żaden naczelny albo sekretarz redakcji
nie podejmie decyzji, piszmy o tym, bo
się nic nie dzieje.
Tak? Jak jest wręcz przeciwnie, dokładnie.
Politykom od czasu do czasu zdarzają się wypowiedzi w stylu, że giełda to jest kasyno, albo to nie jest kasyno. Co ciekawe, ten sam polityk potrafi powiedzieć tą samą rzecz w odstępie paru lat, tak?
Że... Możemy pozdrowić pana prezesa Belkę. Na pewno nas słucha, także to pozdrawiamy, tak?
Także to się zdarza. I teraz no, w tej chwili kłopot jest taki, że pojawiło się dużo sygnałów płynących od ekipy rządzącej, że trzeba coś zrobić z tym naszym rynkiem, żeby go wzmocnić. I super, tak? Co jest trochę niezgodne z cyklem koniunkturalnym. To by było super, no tylko... czy coś za tym pójdzie dalej? Bo ja mam przekonanie, że to będą takie rozmowy tylko o tym, że zróbmy coś z tym rynkiem, bo trzeba go wzmocnić i za 10 lat dowolna inna ekipa polityczna też to powie, bo będzie czegoś tam potrzebowała do wykorzystania, więc...
Nie wiem, że marketingowo, PR-owo powiedzieć, że trzeba wzmocnić rynek kapitałowy, to może być w dowolnym momencie.
No tak, oczywiście, tylko to się nie będzie przekładało na żadne konkretne decyzje, mimo że od lat wiadomo, co można by było odrobinę nawet nie zmienić, poprawić, wzmocnić, żeby zachęcać, tak? Ja jestem w takiej niefortunnej trochę sytuacji, bo to jest źle odbierane, jak ktoś się bardzo czymś chwali, ale SEI kilka lat temu przyznało mi
honorowe członkostwo
i tak. Przyznało mi statuetkę cudownego byka za edukację środowiska inwestorów.
Za szczególny wkład. W edukację środowiska inwestorów.
Ja się tą edukacją zajmuję od wielu lat. Lata temu chciałem być nauczycielem, zupełnie czegoś innego, a nie finansów. Więc dla mnie to takie propagowanie różnych form aktywności, nauki i tak dalej jest fajne. I dlatego jak za każdym razem, gdy widzę, gdy politycy, ale nie tylko politycy, bo przedstawiciele instytucji wychodzą i mówią, że trzeba coś zrobić z edukacją. Ja to od 25 lat słyszę, no jak jestem na tym rynku, to sobie tak uśmiecham, no dobra, no trzeba, róbcie. Przestańcie mówić, że trzeba zrobić coś z edukacją, tylko róbcie. Tak? No i tu wracamy z powrotem trochę takiego spoiwa tych wszystkich naszych rozważań. Ludzie w Polsce boją się giełdy. Ten strach przed giełdą, no to jest przekonanie o tym, że to jest kasyno, że w ogóle banksterka, że nikt na tym nie zarabia.
No wiesz co, taki stereotyp tego, że jak inwestor giełdowy i w ogóle giełda, inwestowanie, to jest takie, że to jest bardzo niebezpieczne. To
no
jest
oczywiście,
ryzykowne,
jak mnóstwo rzeczy w życiu.
Rekiny finansowe biegają i gardła podrzynają i to jest szalenie niebezpieczne, żeby inwestować na giełdzie, no doktorat z ekonomii dobrze by było mieć.
Tak,
prawda?
Tak.
Bo no, to jest trudne.
Taki
jest stereotyp.
No jest i dlatego, znaczy ze stereotypami da się walczyć wyłącznie edukacją sensowną, na każdym poziomie, tak? Można zaczynać od dzieciaków, poprzez szkołę podstawową, później na studiach, później rozmawiając ze zwykłymi ludźmi, nie robiąc od czasu do czasu teksty, jak jest szczyt hossy, że zostań inwestorem, tak? Tylko pokazując, czym jest ta giełda w różnych obszarach. Tak? No, SEI, nie tylko SEI, jest od 2 czy 3 lat moda na mówienie o dywidendach chociażby. Tak?
To jest moje hobby, od razu się przyznam.
I znów dla zwykłego człowieka to jest jakiś tam abstrakt trochę. Tak? Co to w ogóle, o czym oni mówią? Tak? A gdyby wyciągać, nie wiem, wziąć takiego przeciętnego człowieka, który wchodzi do galerii handlowej, tak? I on od wejścia do galerii handlowej ma do czynienia ze spółkami giełdowymi, o których nie wie, że są na giełdzie, tak? A gdyby te spółki nie zrobiły emisji lata temu, to w życiu by nie rozrosły się do takich rozmiarów, nie płaciłyby tych dywidend i tak dalej, i tak dalej. I teraz zamiast ten
byłyby małymi fabryczkami gdzieś tam...
No tak jak to było przez długi czas, tak? My w tej chwili dochrapaliśmy się naprawdę sporej liczby spółek globalnych i nie mówię tu o byłych spółkach, tych wielkich molochach państwowych, które są spółkami bądź nie są Skarbu Państwa, tylko o małych firmkach. Ja już tak zupełnie prywatnie mogę wspomnieć o CD projekcie, z którym 20 lat temu pracowałem wspólnie z CD projektem, wynajmowałem tą samą niezbyt atrakcyjne biuro w centrum Warszawy. To była grupa chłopaków pracujących na zdezelowanym sprzęcie, z tego samego automatu do kawy korzystaliśmy. No i oni w tej chwili są globalną firmą rozpoznawalną na świecie. I teraz tak, wszyscy ci, którzy mówią, że giełda to hazard i tak dalej, niebezpieczna, nie mamy na tym jak zarobić, to ludzie tacy jak ty, mówiący o dywidendach, no bo ja jestem spekulantem, ale ludzie tacy jak ty, mówiący o dywidendach, powinni mówić, ale możesz skorzystać z tego wzrostu, tak? Jak kupisz ich akcje, no to oczywiście to zależy od koniunktury, czy na nich się zarobi, czy straci, ale oni jakoś tam się dzielą tym swoim sukcesem właśnie w postaci pieniędzy z Wiedźmina, na którego wydałeś 120 zł, a jakbyś trzymał, nie wiem, akcję CD Projektu od 5 lat, nie mam pojęcia, ile płacą dywidendy, to może byś odzyskał, nie wiem, 6 zł, czy 10, czy 15, tak? Bo nie wiem, jakie to są rzędy wielkości.
Ale to jest to, co mówisz, to jest bardzo długoterminowe myślenie.
Ale takie, cała edukacja jest długoterminowym myśleniem.
I to jest, jeszcze chodzi, a jak mówimy o długoterminowym myśleniu, o długoterminowych działaniach, to nie jesteśmy w stanie zauważyć wyników w krótkim terminie. I
oczywiście.
To jest problem już szerszy, bo skoro po co wydawać na coś, co nie jesteśmy w stanie, jakiegoś miernika za miesiąc przyłożyć, o nie widać. No to nie wydawamy na to pieniędzy.
Co więcej, my chcemy natychmiastowych efektów i wracamy do tego, dlaczego w szczycie hossy robimy tak, a w dołkach inaczej, tak? Czyli w szczycie hossy widzimy, że wszyscy mają natychmiastowe, krótkoterminowe efekty, bo mój sąsiad zarobił pieniądze, bo ktoś tam zarobił pieniądze, więc ja też postanowię. Nie mam zielonego pojęcia, co to są procenty. Nie wiem, co to jest w ogóle ta spółka, jakieś dziwne nazwy ma, ale przecież wszyscy zarabiają pieniądze. W drugą stronę zaczyna się Bessa i mamy mówienie o hazardzie, o banksterach, o czymkolwiek innym. Byle tylko tego nie dotknąć, bo przecież ja się na tym nie znam.
Dla mnie takim wskaźnikiem na to, że jesteśmy faktycznie być może blisko tego klepania dna Bessy, są wypowiedzi ministra Jackiewicza, który na pytanie takie, czy by dalej, nie, pytanie o prywatyzację, po co, na co, nie ma sensu. I dawał jasne do zrozumienia, gdzie wprost mówił, że gdyby miał pieniądze, to by te wcześniej sprywatyzowane, już sprzedane akcje na rynku tych dużych spółek Skarbu Państwa, to by odkupił z powrotem. Bo lepiej jest, jak jest państwowe, niż jak jest prywatne. To jak już słyszę takie podejście, takie myślenie o rynku kapitałowym, to żadne zapewnienia z drugiej strony, że trzeba wzmacniać rynek kapitałowy,
właśnie,
do mnie nie trafiają.
Tu jest dysonans ogromny, tak? Znaczy politycy w Polsce. I to nie ma znaczenia, która opcja. Rynek kapitałowy traktują absolutnie przedmiotowo, jako coś, co można wykorzystać albo tak, albo siak. To zależy od tego, co reprezentujemy i co w danym momencie nam jest potrzebne. Być może pomysł na znacjonalizowanie ponowne nie jest głupim pomysłem, tak przewrotnie, bo kolejna ekipa, która przyjdzie do władzy, później sprzeda to drugi raz
i
będą pieniądze dwa razy za to samo. W tej chwili chyba już nie ma co prywatyzować, bo został LOT, o którym słyszę od 15 lat i poczta, o której słyszę od 15 lat, więc zdaje się, że obie firmy są w takim stanie, że nikt... Znaczy wiadomo, jakie będą efekty próby sprzedaży tego. Nie bardzo jest komu tego sprzedać, bo zagranica może by i kupiła, a może nie, OFE nie kupią, bo nie istnieją praktycznie. No ale to, co mówisz, pokazuje właśnie to, że w jednej audycji powiemy coś takiego, a w drugiej powiemy o tym, że trzeba wzmacniać rynek kapitałowy, co jest absolutnie sprzeczne. Dlatego my, jedyne co nam pozostało, no to tak, jeżeli jesteśmy aktywnymi spekulantami, czy inwestorami, czy akcjonariuszami, to róbmy swoje na tej naszej giełdzie, która jest taka, jaka jest. Ty opowiadaj o dywidendach. Ja będę cały czas ludzi uczulał na to, żeby nie poddawać się presji mediów, presji pojedynczych artykułów.
Tak? To jest trudne? Bo chciałem właśnie przed nagraniem, rozmawialiśmy, że myślałem o jednej spółce, o Enerdze, która rok temu z hakiem była po 20, ponad 25 zł. I ja sobie wtedy mówiłem, ludzie, jakby ta spółka była po kilkanaście złotych, to chyba bym kupił, bo to byłoby już tanio, tak? Wczoraj było poniżej 10 zł, jak mieliśmy też jest około 10, i ja się ciągle boję. Się.
No tak, ale widzisz, nie podoba ci się dokładnie tak, jak mój płaszcz Wistuli. Ci się przestało podobać z jakichś tam powodów, mimo że jest przecena, tak?
No jest 50% przecena, a ja kręcę nosem, że przydałaby się większa przecena.
Znaczy, to jest złożony problem.
Promocja.
To jest złożony problem, dlatego że tak, część spekulantów uwielbia kupować akcje, jak rosną. Tak, jak rosną, to są w trendzie wzrostowym i kupuje się wysoko w nadziei na to, że będą jeszcze wyżej. Część spekulantów, ale inwestorów również szuka promocji. Szuka czegoś, co jest niedowartościowane. I twoja asekuracja nie jest pozbawiona sensu, no bo jeżeli jest trend spadkowy, to nie ma znaczenia, że ona spadła 50%, skoro może jeszcze.
Dokładnie.
Ile, nie wiadomo, tak? I tu możemy pochylić czoła nad wszystkimi...
I mimo tego, że jestem inwestorem długoterminowym, szukającym spółek dywidendowych, to włącza mi się taki krótkoterminowy spekulant. Chętnie bym kupił tę dywidendową spółkę, ale w dołku.
Najlepiej na samym dole.
Znaczy,
ten lęk może cię uchronić przed tym, przed czym nie uchroniło się mnóstwo inwestorów kupujących w promocji na przykład Petrolinvest, tak? Czy wiele innych spółek.
Wierz mi, tak. Ale z drugiej strony jest w drugą stronę. Załóżmy, że energia jest na samym dołku, będzie na przykład po 12. To wtedy taki inwestor jak ja powie, mogłem kupić po 10, poczekam, aż wróci do tych 10, jak będzie drugi raz po 10, to już na pewno kupię. No, a ona później będzie po 13.
No oczywiście,
później po 15.
Z naszymi żalami i emocjami musimy nauczyć się żyć, tak? To jest trochę tak, że jednym z większych przekleństw inwestora, A spekulanta na pewno jest żałowanie, że coś się nie udało, tak? Mam jakąś możliwość, podejmuję działanie, robię je. Albo się uda, albo się nie uda.
Przecież ja lata, o ileż to już lat minie, że przecież mogłem ten KGHM za 19 kupić w 2008 czy 2009 roku. Do dzisiaj.
I cały czas pamiętasz, no tak.
To pamiętam, dla mnie tak sugestywny, tak wymowny, miałem palec na klawiszu, jak kupowałem się. Nie, przestraszyłem
się. Ale prawdopodobnie jest sporo takich, których nie żałujesz, tylko o nich nie pamiętasz.
No, pewnie tak. No, więc ale ten żal, że tego akurat nie zrobiłem, jest dla mnie po prostu straszny. Odcisnął się na mojej psychice, przyznam się szczerze. Teraz, teraz jak rozmawiam sobie właśnie z tobą,
lżej, tak?
Nie, uświadomiłem sobie, a ty, że tak jest. Widzisz, mogę się wygadać, to w końcu.
Nie, to tak. Możemy otworzyć kozetkę terapeutyczną.
Także, drodzy inwestorzy, powiedzcie o swoich najbardziej nieudanych inwestycjach albo takich właśnie... Nie, bo to jest pytanie, że kiedy inwestor jest najbardziej zadowolony? Nie, kiedy jest najbardziej niezadowolony, znaczy, jak zarabia, ale jego kolega zarabia więcej. A zadowolony jest wtedy, jak traci, ale kolega traci jeszcze więcej.
No tak, to ale tak. To, nawet odłączając kolegę, no to myślałem, że tego nie powiem, ale chyba wrócę do tego. No nie da się nie mówić w kontekście inwestowania czy działania na giełdzie o teorii perspektywy i Kahnemanie, tak, nobliście, który na podstawie swoich badań uznał, że przyjemność płynąca z zarabianych pieniędzy jest znacznie mniejsza niż nieprzyjemność czy przykrość podyktowana stratami o podobnej wielkości. Tak? I to jest to, czego ty doświadczasz. Tak? Jak zarabiasz pieniądze, to w gruncie rzeczy jesteś znudzony w pewnym momencie, no, bo to jest łatwe, to przecież to jest oczywiste. Tak? Tak. Co za różnica, czy zarobiłem kolejny milion, czy nie.
To powiem ci, jak będziemy następnym razem nagrywali, co to, jakie to uczucie, jak zarobię ten milion, dobra?
No, tak.
Przygotuję
ale
się.
Nie, no to nawet jeżeli się zwraca uwagę na takich bardzo zamożnych, tak, inwestorów, czy nawet przedsiębiorców, tak, no to na nim pewne rzeczy już nie robią wrażenia. Jak przychodzi co do strat, no to perspektywa zmienia się radykalnie, bo nagle się okazuje, że odczuwamy to dużo mocniej i dużo boleśniej, mimo że nominalnie ta strata, nie wiem, nie psuje naszego komfortu życiowego, nie zaburza naszego majątku, bo coś utraciliśmy, co nas wytrąci z równowagi, tylko po prostu to są stracone pieniądze i nagle się okazuje, że jest z tym poważny kłopot. Trzy miesiące temu, miałem taką rozmowę z dosyć aktywnym i zamożnym inwestorem, który mówi, że po utracie 1,5 miliona właśnie dokładnie mówi, przez pół roku nie był w stanie stać z łóżka. Wpadł w taki kanał, zgodny niemalże, bo nawet rozmawialiśmy o mojej książce Droga Inwestora, zgodny z tym, co ja tam opisuję o tych zachowaniach depresyjnych i jakichś tym, on mówi, najgorsze było to, że to nie były jego pieniądze, to były pieniądze zarobione wcześniej.
Na giełdzie, a czy on przegrał to, co wcześniej
tak,
zarobił?
Tak, jeszcze netto został na plusie, ale mówi, że go tak to rozmontowało, tak dokumentnie go rozmontowało ta strata, że no skończyło się tak, jak się skończyło, na szczęście się z tego pozbierał i miejmy nadzieję, że z tego doświadczenia też skorzysta.
To też następnym, obym nie musiał opowiadać, jak straciłem 1,5 miliona, żebym nie musiał się dzielić z tobą wrażeniami. Dobrze,
no
Grzegorz.
Dobrze,
na zakończenie chciałbym, żebyśmy zareklamowali twój wykład na konferencji Wall Street. Tu mam tak obietnicę naszej ekipy telewizyjnej, że minutę przed wykładem, ale opublikujemy ten wykład, to nagranie. Ty masz wykład otwarty na konferencji Wall Street i będziesz tam mówił o rzeczach, które nie miały prawa się wydarzyć, ale jednak się na rynku wydarzyły. I okazuje się, że takie rzeczy zdarzają się na giełdzie częściej niż się wydają. 2 lata temu zapytałbym, czy będzie frank po 5 zł, to bym się założył o ten milion, o którym tutaj rozmawialiśmy, że absolutnie to jest niemożliwe, a okazuje się, że takie rzeczy są częściej zdarzają się niż by mogło wynikać z takiej klasycznej teorii
no nawet nie z teorii, z naszej intuicji, z takiej intuicji. Zwykłej, tak?
Tak.
Takich nietypowych zachowań w naszej opinii nie ma aż tak dużo i za każdym razem bywamy zaskoczeni, jak się to zdarza, również w zwykłym życiu.
Dobrze, no to zapraszam. 3-5 czerwca, to tylko jest otwarcie, pierwszy wykład z samego rana. No cóż, to do zobaczenia. Dziękuję serdecznie, to był podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moim gościem był Grzegorz Zalewski. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.